Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Potrafisz wypłacać środki ze swoich giełd krypto natychmiast na konto? Zen potrafi.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Sprawdź nowe CLA i GLC z technologią EQ w Mercedes-Benz Autoforum. Zapraszamy.
Cechini Muszyna. Naturalny magnez i wapń. I najlepsze minerały.
W kolejnym odcinku Ground Zero witają Państwo Rajmon Andrzejczak
i Solomir Dębski.
Wiele się na świecie dzieje. Komentujemy w zasadzie na bieżąco zarówno sprawy na Bliskim Wschodzie, relacje transatlantyckie, politykę Donalda Trumpa, reakcje sojuszników. Zastanawiamy się niemal co tydzień nad tym, jak ten sojusz funkcjonuje, jaką ma przyszłość. Ale oprócz tej praktyki warto czasami wrócić do teorii.
Mistrz Marek Aureliusz oczywiście powiedział, że jesteśmy tym, czym są sprawy, którymi się zajmujemy. Więc jeśli zajmujemy się tylko sprawami bieżącymi, powierzchownymi, to tym, że jesteśmy. I od czasu do czasu trzeba troszkę wcisnąć chyba sprzęgło i zastanowić się nad tymi ważnymi rzeczami. One zazwyczaj są z obszarów teorii właśnie, a nie praktyki.
Najciekawszym obszarem, najbardziej interesującym, takim, który wywołuje najwięcej takich źródeł, daje najwięcej źródeł do inspiracji, do przemyśleń, to jest zderzenie teorii z praktyką. Teoria opisuje, jak być powinno, albo taki stan...
Co się mówi, nawet jak należy.
Jak należy, jak powinno. Często abstrahuje od tych realnych kontekstów. Natomiast praktyka wprawdzie czerpie z tej teorii, bo na niektórych poziomach, na przykład decyzyjnych, no nie można się obyć bez teoretycznego przygotowania, ale też nie można się obyć bez praktyki. No to w wojsku to jest oczywiste. Na najwyższych poziomach strategicznych musisz przejść wszystkie szczeble praktycznego dowodzenia na każdym szczeblu, od taktycznego plus przez operacyjny po strategiczny.
Ale też musisz w obszarze swojej edukacji mieć te obszary, które wyposażą cię w teorię, bo bez niej to dowodzenie praktyczne jest wyjęte i z kontekstu prawnego, i z kontekstu tego całego dorobku historii sztuki wojennej, każdego innego obszaru. Także dobrze, jak jest to zbalansowane.
No, na własnym doświadczeniu wiem, że często, gdy się obejmuje jakieś stanowisko, to ma się takie poczucie, ja tak miałem, jak zostałem szefem Biura Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, to w mojej poprzedniej robocie, że się tak wyrażę w cudzysłowie, to już wiedziałem, na czym ona polega. Czułem się z tym dobrze. Uważałem, że osiągnąłem już pewien wystarczający poziom profesjonalizmu. Natomiast kierowanie zespołem analityków być może jest za wcześnie. Być może ktoś inny się tym powinien zajmować. Jak zostałem dyrektorem, miałem podobne wrażenie, dyrektorem tej instytucji, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Uważałem, że być może jest za wcześnie. Być może nie dorosłem do tego stanowiska, byłem jeszcze, nie miałem doświadczenia, takie miałem poczucie. Więc stanowisko kształtuje w pewnym sensie, ułatwia, jest takim stymulatorem do nabywania kompetencji. Jak to jest w wojsku? Bo to jest też trochę tak, że kiedy ten awans następuje?
No częściowo jest to zapięte w takie rytmy, 2-3-4-letnie, w zależności od tego, jakiego to jest rodzaju linia kariery. Najpierw jest oczywiście szkoła oficerska w przypadku oficerów, czy szkoła podoficerska w przypadku podoficerów, gdzie dostajemy tą teorię, oczywiście mamy szansę, żeby zwierać ją z praktyką, ale w takich bardzo laboratoryjnych warunkach, gdzie jest miejsce na błąd, na jakąś pomyłkę. No i potem idealnym rozwiązaniem jest to, kiedy kiedy jest taki balans pomiędzy byciem dowódcą, czyli tam, gdzie naprawdę materializują się wszystkie twoje umiejętności, kompetencje, ale też i bycie oficerem sztabu, bycie oficerem w czasie kursów, studiów, w których jest co niemiara. I myślę, że z jednej strony jest oczekiwany taki rodzaj pewnej intelektualnej agresji, tak bym trochę może nieelegancko to nazwał, czy inicjatywy, może to właściwsze słowo, lepsze konotacje ma, ale też z takim ogromem swoistej pokory, bo jeżeli przychodzimy w takim rozumieniu i widzeniu samego siebie jako nieomylnego, no to jest niezwykle niebezpieczne. Myślę, że ten schemat, który łączy w sobie tą część informacji, danych, które krążą wokół nas, teorii chociażby, który jest wzbogacony o to krytyczne myślenie, o poddanie tego pewnym testom, analizom, daje szansę na wiedzę. I dopiero doświadczenie, które składa się właśnie z tych kombinacji, łącznie z błędami, które przecież są integralną częścią, daje szansę na mądrość. Jeżeli my te trzy komponenty pomylimy, ich kolejność, ich rangę, albo ich nie rozpoznajemy, no to mamy albo doskonałych teoretyków, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tym, jak powinno być, ale jest to nieimplementowalne, albo mamy praktyków, którzy szybko biegają z gaśnicą, gaszą każdy pożar, ale nie zastanawiają się, dlaczego się pali. I, no i nie prowadzi to do jakiegoś dobrego systemu przywództwa.
Wiesz to, ale chciałem zapytać o taką rzecz. Kiedy następuje ten w tym wojskowym systemie, w tym wojskowym świecie następuje ten awans? I już wyjaśnię, o co mi chodzi. Otóż dzisiaj mamy taki program, specjalnie tak obraliśmy się, żeby ten wizualnie element cywilny i wojskowy trochę podkreślić jeszcze bardziej. Otóż w świecie cywilnym mamy takie sytuacje, że ogłaszane są konkursy na stanowiska. A powiedzmy, w idealnym świecie, nasz świat nie jest idealny w Polsce i coraz mniej jest idealne, moglibyśmy powiedzieć, ale nieważne, zostawmy to. W świecie idealnym, czy w cywilnym, wygląda to w ten sposób, że jest jakiś opis stanowiska, są jakieś potrzebne kompetencje, często jest potrzebne 10-letnie doświadczenie w kierowaniu jakimiś jednostkami, powiedzmy, czy iluś tam letnie. I więc poszukuje się osoby, która już spełnia kryteria, czyli ma już jakieś doświadczenie do zajmowania jakiegoś stanowiska, czy kierowania jakimś zespołem. Czy w wojsku jest tak, że awans następuje wówczas, kiedy ktoś już jest dobry na tym szczeblu niższym i jest nadzieja, że rozwinie swoje talenty i swoje kompetencje, obejmując dowództwo nad większym zasobem ludzkim?
No tak, to księć świat idealny, myślę, że tutaj ma swoje zastosowanie i ten system wygląda dokładnie tak samo w siłach zbrojnych. Każde stanowisko ma opis, każde ma pewne kompetencje, które trzeba posiadać. Są instytucje do tego powołane, czy to organy kadrowe na szczeblach taktycznych, w jednostkach wojskowych, czy tutaj centralnym w Warszawie, więc co do istoty, może nie jest to na zasadzie konkursów w tym obszarze. Raczej jest to decyzja dowódcy, który sugeruje lub tutaj w przypadku organów centralnych ministra. No, ale tak jak określiłeś, tak wygląda w świecie idealnym. Praktyka, kiedy nie rozumiemy rozdzielenia tego, co jest dobrem służby, a co jest dobrem politycznym, partyjnym, ten czynnik subiektywny oczywiście często, no to jest duże ryzyko, że te decyzje nie będą właściwie podejmowane. I myślę, że to określenie, do którego zmierzamy, czyli cywilna kontrola nad armią, gdzie się zaczyna, gdzie kończy, jaka powinna mieć zestawy, gdzie one się nakładają na siebie, gdzie są obszary ryzyka, gdzie są elementy kontrolne, zabezpieczające, abyśmy demokratos utrzymywali, no są, myślę, dobrym tematem na dzisiejszą rozmowę.
Właśnie, bo postanowiliśmy porozmawiać dla państwa, a nie z państwa udziałem, o temacie, który się nieustannie przewija w jakiś ten czy inny sposób w naszych programach, mianowicie o relacjach cywilno-wojskowych. Coś o czymś, co się nazywa w języku amerykańskim, w amerykańskiej terminologii command and control. Gdzie jest command, gdzie jest control? Ale żeby przejść do takich praktycznych refleksji, postanowiliśmy przypomnieć teorię klasykę z klasyk. Samuel Huntington, któremu która większość z Państwa kojarzy z jego ostatniej w zasadzie wielkiej teorii.
Historii, tak?
Czyli o zderzeniu cywilizacji. Tak. O zderzenie cywilizacji, która to teoria ukształtowała początek XXI wieku. W latach 50., gdy zaczynał pracę teoretyka stosunków międzynarodowych, napisał bardzo ważną książkę. Tutaj poprosimy o okładkę. The Soldier and the State. Theory and Politics of Civil-Military Relations. Więc a przeanalizował Huntington wówczas w pewnym tę historię Stanów Zjednoczonych i historię tych relacji wojskowo-cywilnych od Waszyngtona, Lincolna, Waszyngtona, Roosevelta, no i oczywiście Trumana, ponieważ bardzo ważny dla jego teorii był ten konflikt w trakcie wojny koreańskiej, gdy generał MacArthur
chciał rozegrać sprawy po swojemu, tak?
No, chciał w pewnym sensie, stał na stanowisku, że rolą polityka, decydenta jest podjęcie decyzji o użyciu siły, tak? Czyli użyciu środka politycznego w pewnym sensie do zrealizowania celów politycznych, użycie armii, wojska. Natomiast w jaki sposób ten środek polityczny, ten środek militarny jest już używany, czyli jak się wojnę prowadzi, to nie jest zadanie polityków. To jest zadanie profesjonalnych wojskowych. No, prezydent Truman nie podzielił do końca tego stanowiska i MacArthur został zwolniony ze stanowiska i
Trzecia wojna światowa nie wybuchła.
Trzecia wojna światowa nie wybuchła, w związku z tym ostatnie uderzenia jądrowe to jest rok 45, a nie 50, tam drugi.
Choć Korea się podzieliła, dzisiaj jest Korea Północna posiadaczem broni nuklearnej, nic się z tym nie da zrobić, więc jakby pomiar skuteczności tych decyzji może być różny.
Ale myślę, że zacznijmy od takich, przygotowaliśmy takie grafiki dla Państwa, żeby wkrótce tą główną teorię Huntingtona przedstawić, a potem sobie na tej podstawie poopowiadamy trochę, jak wygląda praktyka, bo teoria wygląda mniej więcej tak, ten pierwszy slajd bardzo poprosimy. No właśnie, książka w 57 roku, to jest najważniejsza teoretyczna taka rama, w którym poruszamy się w dalszym ciągu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że wszędzie na świecie również mamy ten sam. W Australii mieliśmy ostatnio takie przykłady różnych napięć na linii cywilno-wojskowej. Więc o czym jest ta praca? Po pierwsze, autor stara się pokazać, pyta się, jak utrzymać skuteczną, profesjonalną armię oraz jak zapewnić trwałą kontrolę cywilną nad siłami zbrojnymi. Głównym jego tezą jest taki pogląd, że świat wojskowy i cywilny są od siebie oddzielone, że profesjonalizm wojskowy, sfera wojskowa, wojskowi kierują się odmiennym sposobem myślenia. To jest odrębna wiedza ekspercka, etos służby, korporacyjny charakter, bardzo zamknięte środowisko. Huntington wyróżnia dwa rodzaje sytuacji, tak zwaną kontrolę cywilną obiektywną, opartą na politycznym podporządkowaniu armii. Subiektywna kontrola. Dlaczego ona jest subiektywna? Bo politycy chcą mieć decydujący wpływ na sposób, w jaki armia funkcjonuje, a jednocześnie brakuje im kompetencji, żeby no, rzeczywiście o czymś decydować i mają taką subiektywną wrażenie, że tą armię kontrolują. Oraz kontrolę obiektywną, która wzmacnia autonomię profesjonalną wojska, ale utrzymuje jego polityczną neutralność. Czyli generalnie rzecz biorąc, wtedy obiektywna kontrola zdaniem Huntingtona to jest taka sytuacja, w której politycy zdają sobie sprawę, że o użyciu sił zbrojnych, o sposobie użycia sił zbrojnych muszą już decydować zawodowcy. Ogólna teza jest też taka, że najlepszą gwarancją cywilnej kontroli nie jest upolitycznienie armii, Lecz jej profesjonalizacja i jasny podział ról między żołnierzem i decydentem politycznym. No i tutaj o tym sobie możemy porozmawiać. Tutaj taką tabelkę jeszcze Państwu w tej grafice drugiej przedstawimy. My sobie będziemy omawiać tą teorię Huntingtona, bo ona jest, tak jak powiedziałem, punktem odniesienia do wszystkich innych refleksji. Głównym zarzutem wobec teorii Huntingtona, jaki przez lata był podnoszony i który w dalszym ciągu się gdzieś pojawia, bo temat cywilnej kontroli nad armią jest obszarem nieustannej refleksji i praktycznych doświadczeń nowych, jest taka. To wszystko jest bardzo ciekawa teoria. To jest świat idealny, jednak w praktyce jest znacznie trudniej. W praktyce jest znacznie trudniej sprawować cywilną kontrolę, bo skoro zgadzamy się z Clausewitzem, że wojna i użycie siły jest narzędziem politycznym, to ci politycy muszą mieć wpływ na sposób, w jaki armia funkcjonuje i jaki jest ta siła używana. A z drugiej strony, no, jeśli pojawia się wojskowy, który odnosi sukcesy, który jest dobrze oceniany przez swoich podwładnych, żołnierzy, no to polityk traci nad nim kontrolę, bo jest zbyt popularny, więc koszty jego odwołania, zmiany na tym stanowisku są politycznie wysokie, a więc de facto przestaje tą armię kontrolować.
Wiesz, teoria jest zawsze potrzebna, dobra, ta, którą Mojżesz zapisał na swoich kamiennych tablicach, która jest teorią, tak? No jest jednak punktem odniesienia nie tylko w Starym Testamencie, również w Nowym Testamencie i w naszym życiu codziennym. Więc to jest tylko pytanie, jaką dyscyplinę przyjmiemy, jakie normy, jakie nagrody, kary za przestrzeganie tej teorii sobie wyznaczamy, czy to wewnętrzne, moralne, czy formalno-prawne. I ja bym tutaj nie widział sprzeczności. Natomiast zanim przejdziemy dalej, myślę, że warto się zastanowić nad terminologią, nad słownikiem, którym się posługujemy. Artykuł 26 Konstytucji mówi, że siły zbrojne podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Koniec cytatu. Cywilnej i demokratycznej kontroli. Więc czymżeż jest kontrola? Użyłeś takiego sformułowania, które znajdujemy w amerykańskiej czy anglosaskiej literaturze, command and control. Czyli gdyby dowodzenie i kontrola były tym samym, to nie byłoby takiego rozróżnienia. Nie, tak. W języku polskim tu jest kilka takich nie tylko semantycznych, ale wynikających z kontekstu rozróżnień. Ponieważ po pierwsze tenże termin w naszych regulaminach oznacza łączność i dowodzenie. To co jest zawarte, command and control, ono jest wzbogacone dzisiaj przez te C3 i tam jest intelligence, information i tak dalej, i tak dalej. My w siłach zbrojnych, używając tego terminu wojskowego, mówimy na to dowodzenie i łączność. Czy to też oznacza, że dowodzenie to nie łączność, a łączność to nie dowodzenie? Więc warto się zastanowić, czy w Konstytucji jest taki zapis jak dowodzenie. No ja nie doszukałem się tego. Ale w języku angielskim znowu mamy takie słowa jak supervise, jak check, control, one nie zawsze mają te same językowe translacje.
Nadzór w polskim.
Tak, natomiast ewidentnie jakby wskazuje to na to, że dowodzenie, czyli tam, gdzie komuś każesz coś zrobić i on to musi wykonać zgodnie z intencją na czas i najlepiej jeszcze zameldować, odróżnia się od tego, że chciałbyś mieć na coś wpływ, chciałbyś mieć pełen obraz, widzieć to, kontrolować. Jest takie sformułowanie polskie, kontroluje sytuacja pod kontrolą. Nie mówimy, że dowodzę w tej sytuacji, tylko sytuacja pod kontrolą. Nie na wszystko mam wpływ, ale jednak wszystko, co się dzieje, zmierza ku celowi, który jest przeze mnie akceptowany, a nawet oczekiwany. I teraz jest pytanie takie, czy my używając tych słów, zwłaszcza na tym styku środowiska cywilnego i wojskowego, rozumiemy. Bo to, że tak artykuł 26 to definiuje, oznacza, w mojej ocenie, także wojsko po prostu nie jest autonomicznym podmiotem politycznym. Ono podlega tej kontroli. Siły zbrojne nie mogą być jakimś osobnym podmiotem, który w tej dynamice politycznej ma jakąś tożsamość i tutaj zestaw kompetencji. Oznacza to, że działa w ramach instytucji państwa różnych. Tak jak zwracamy się do teorii, czyli Clausewitza, że wojna jest przecież polityką, więc mamy różne instrumenty, jest dyplomacja, jest ekonomia, siły zbrojne itd., itd. No i właśnie podlega tym mechanizmom odpowiedzialności tej demokratycznej. Więc jeśli taki bardzo ważny, z ogromnymi konsekwencjami użycia instrument istnieje, no to ci, którzy za to biorą odpowiedzialność, prezydent, premier, rząd, tak, no chcieliby mieć wpływ, żeby te siły zbrojne nie zrobiły czegoś, co jest dla państwa nieoczekiwane, nieakceptowalne, ryzykowne lub szkodliwe. Więc to jakby jest naturalne. Natomiast rozróżnienie tych terminów nie jest taką prostą sprawą, warto się nad tym pochylić.
Myślę, że dotknąłeś absolutnie kluczowego problemu dla tej naszej rozmowy i zrozumienia trochę tych napięć, które powstają. Otóż terminologia, która jest naturalna w obszarze wojskowym dla wojskowych, nawet te same pojęcia, ten sam język oznaczają w sferze wojskowej nieco coś innego niż potoczne rozumienie tych terminów przez cywilów. I tu się pojawia napięcie, dlatego że po pierwsze w polityce też istnieje hierarchia. No i jak ktoś jest zawodowym politykiem, to oznacza, że piął się w swoich karierach, w swojej karierze politycznej po kolejnych szczeblach, czyli najpierw był tam, odpowiadał za na regionalnym szczeblu, czyli miejskim, regionalnym, gminnym, potem regionalnym, za tą podstawową, za tą organizację partyjną. Musiał się wykazywać aktywnością, być może posiadał jakieś talenty do zjednywania sobie ludzi. Był też uzależniony jakimiś politycznymi uwarunkowaniami, czyli no, należał do jakiegoś, można powiedzieć, jakiejś grupy politycznej wewnątrz swojej organizacji politycznej, która ostatecznie doprowadziła do tego, że został wskazany na stanowiska decydenckie. Więc ci politycy na tych stanowiskach decyzyjnych wnoszą cały bagaż swoich doświadczeń wewnątrzpartyjnych do tej...
Taka jest natura to też.
Po prostu takie mają doświadczenie, innych nie mają. Więc skoro została im odpowiedzialność na przykład za Ministerstwo Obrony Narodowej, bo teraz rozmawiamy o tym styku, no to jest ten styk,
gdzie bezpieczeństwo,
i użycie sił zbrojnych. Gdzie te różnice terminologiczne, charakterologiczne, psychologiczne...
Określone również precyzyjnie w Konstytucji, tak, bo tu zwierzchnictwo prezydenta i rola ministra jest określona precyzyjnie.
No, czyli,
ale... Czy precyzyjnie to się do tego jeszcze odniesiemy.
Tak, ale tu na razie na tym poziomie ogólnym, że oni wnoszą inny bagaż doświadczeń i im, skoro minister obrony narodowej wykonuje nadzór nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju w imieniu prezydenta, tak, bo to tak to jest zdefiniowane, no to znaczy, że może decydować o kształcie sił zbrojnych, o awansach,
budżetach.
O budżetach, o... właśnie. I tu się pojawia ten...
Czy o awansach to do tego się odniosę
do tego
za
się,
chwilę.
Ale chciałby mieć ludzi, którzy są lojalni, bo w polityce ta lojalność, termin lojalny jest bardzo ważny, którzy są wobec niego lojalni, na których może polegać. W związku z tym zaczyna poszukiwać takich samych kryteriów, jakie stosuje w życiu politycznym. Czyli po prostu kogoś, który mu się podporządkowuje, zachowuje się w sposób polityczny, który wykonuje jego polityczne oczekiwania, który po prostu w pewnym sensie, tak, to jest dobre określenie, które mi się nasunęło, zachowuje się politycznie. Czyli w tym sensie, patrząc tutaj na ten temat, który rozmawiamy o Huntingtonie, tu już się pojawia pierwsze zagrożenie, ponieważ politycy oczekują od wojskowych, żeby stawali się w pewnym sensie politykami.
No to jest po pierwsze niezgodne z konstytucją, bo co ciekawą rzeczą jest, że żołnierze zawodowi mają pewne ograniczenia swoich swobód, nie mogą brać udziału w życiu politycznym, kiedy są w służbie i to jest dobre, to jest oczekiwane. Trudno, tak jak często słyszę komentarze, że tam dlaczego pan generał teraz coś tam mówi, a wcześniej nie mówił, no dlatego, że to jest po prostu niezgodne z konstytucją i z prawem, tak? No nie oczekiwalibyśmy, że szef sztabu generalnego nagle zajmie stanowisko polityczne, oceni, czy partyjne nawet, tak? Chociaż są takie pokusy, są takie różne sytuacje i nagle pójdzie do, nie wiem, do studia telewizyjnego i wypowie się na jakiś temat w sposób polityczny. To jest niekonstytucyjne, po pierwsze, po drugie niezgodne z prawem, a po trzecie jest to przeciwproduktywne, nieeleganckie, nieetyczne i głupie, tak, najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj jakby rozróżnianie tych stanów i rozumienia swojego stanowiska jest kluczowe, bo inaczej stracilibyśmy jakby kompletnie ten walor demokracji, tak? Że politycy decydują.
W obszarze cywilnym jest dokładnie to tak samo. Czyli będąc dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, było oczywiste, że dyrektor nie jest takiej państwowej instytucji udzielającej eksperckiego wsparcia procesowi prowadzenia i kształtowania polityki zagranicznej. Nie są od tego, żeby krytykować rząd, który...
Publicznie. Bo to, co publicznie, zarówno ty, czy ja jakby rekomendujemy, doradzamy, wyrażamy zdanie, oceniamy ryzyka, to jest zupełnie inna historia. Ona nie może być tematem debaty publicznej, bo natychmiast wchodzi w kontekst polityczny. Więc to są absolutnie niedojrzałe i świadczące o jakiejś infantylności stanowiska, które mówiące, że oczekiwalibyśmy, że nagle dyrektor PiS-u
albo szef sztabu.
Czy szef sztabu generalnego, bo to jest oderwane z rzeczywistości i
ale tego byśmy nie chcieli.
Absolutnie.
Bo to jest też nie tylko ta brak lojalności, ale też brak szacunku dla państwa, tak?
Skoro mamy tutaj mieć szacunek instytucjonalny, zresztą ostatnio polecamy państwu ten odcinek, który mieliśmy z księdzem profesorem, dotyczący Boga, honoru i ojczyzny i wartości. No i tam cytowaliśmy sporo z kodeksu honorowego. No i jeden z elementów, że żołnierz jest honorowy, jest to, kiedy szanuje instytucje, tak, państwa. Jest to tam zawarte, więc jakby jest to nasza obligacja honorowa, a nie tylko jakaś, że tak powiem, interpretacja dobrowolna.
Przywołałeś polską konstytucję i tu jest następne pytanie, które się od razu nasuwa, ponieważ zaczęliśmy od Samuela Huntingtona. To jest kontekst amerykański. Huntington analizuje te doświadczenia amerykańskie z tych relacji cywilno-wojskowych, jak one się kształtowały. A ty odwołałeś się do polskiej konstytucji. Czyli z jednej strony teza jest taka, że w pewnym zakresie sposób kształtowania tych relacji cywilno-wojskowych jest taki sam wszędzie. Mhm. I ja bym powiedział tak, że problemy są takie
same. Teoria jest ta sama, tak.
Mhm. Teoria jest tak sama. Natomiast my mamy swoją specyfikę, która może być odmienna od amerykańskiej. A ty miałeś doświadczenie z tą amerykańską kulturą zarządzania relacjami cywilno-wojskowymi, także dlatego, że dowodziłeś kontyngentem polskim w Afganistanie, czyli generalnie polski kontyngent wojskowy.
Część amerykańskiej dywizji.
Tak, jako część amerykańskiej dywizji, a więc w pewnym sensie jako operacja sojusznicza, ale także realizująca interesy narodowe, polityczne Stanów Zjednoczonych. Tak. Właśnie, jak wyglądało to rozróżnianie sposobu traktowania, czy powiedzmy, zarządzania relacjami, to jest dobre słowo, management, zarządzania relacjami cywilno-wojskowymi u Amerykanów, a u nas. Czy to były jakieś różnice praktycznie? Jak to wyglądało? Czy też teoria mówi taka, że...
Myślę, że warto to dla naszych widzów przedstawić, bo to rzuci światło na kompleksowość. Oczywiście ta teoria jest potrzebna, natomiast praktyka wydaje się znacznie, znacznie bardziej złożona i tam potrzebna jest nie tylko wiedza teoretyczna, żeby po prostu implementować to zgodnie z tym, co sobie ustaliliśmy w dokumentach, w normatywach, ale też pewnego rodzaju elastyczność, mądrość, pokora, bo nie wszystko da się w tych paragrafach zawrzeć. W sytuacji, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał dokument o skierowaniu polskiego kontyngentu wojskowego do Afganistanu, oczywiście na wniosek premiera i z rekomendacjami tutaj Ministra Obrony Narodowej, ten zespół ludzi, te 2,5 tysiąca ludzi, których zabrałem na wojnę, miał takie dwa kapelusze, można powiedzieć. Jednym właśnie był ten kapelusz, który się nazywał Polski Kontyngent Wojskowy. Dlatego, że siły zbrojne, czyli Rzeczpospolita nie może wysłać swoich żołnierzy poza granicę, że tak powiem, w sposób nieokreślony, tak? Więc o stacjonowaniu wojsk polskich, jakby w domyśle też do operowaniu, poza granicami, jako że jest to instrument siły, no decydują władze. I prezydent tutaj podpisał te stosowne dokumenty, postanowienie prezydenta i finalnie ukazał się właśnie etat polskiego kontyngentu wojskowego i zakres działania. Co nam wolno, a czego nam nie wolno.
Standard Operation Procedure.
Tak, tam było opisane, że jakie są zasady użycia siły, tak, czyli to nasi prawnicy ocenili, kiedy możemy używać, kiedy nam nie wolno, gdzie mamy stacjonować, jaki jest obszar operacji, jak wygląda to logistycznie i pod każdym innym względem. I to była jedna część, jak gdyby. I minister obrony narodowej, w tym przypadku tu odpowiedzialny, który delegował to na dowódcę operacyjnego, tak jest do dzisiaj, miał taki element kontroli właśnie, tak, kontroli Czyli na tym kontyngentem.
Nadawał, powiedzmy, ten regulamin.
Regulamin, kwestie logistyczne, personalne, wyznaczanie na stanowiska, nie wiem, płace tutaj, wszystkie te sprawy administracyjne, które miały być zdecydowane i te, które właśnie Rzeczpospolita określiła jako ryzykowne albo oczekiwane. Co powinniśmy zrobić? W tym samym czasie, kiedy przyjechałem do Afganistanu, moim przełożonym był generał Jeff Schlosser, dowódca 101 Dywizji, która wtedy, jako że składała się z bardzo wielu komponentów, nazywała się Joint Task Force 101, i on był moim przełożonym operacyjnym, czyli on mi mówił, jak ma wyglądać operacja.
Czyli wydawał ci rozkazy?
Wydał mi rozkazy operacyjne, tak. Przyjechałem do niego wtedy na spotkanie, poprosił mnie, żeby mu przedstawił swój koncept, jak ja to widzę, on mi przedstawił swój. I tutaj musieliśmy uzyskać pewien konsensus, dlatego że prowincja, którą mi przydzielił, była prowincją geograficznie określoną właśnie przez CJTF. Zestaw zadań, tak, całe zasilanie informacyjne w tym obszarze, wsparcie lotnicze, które też tam dostawałem, wsparcie, nie wiem, zwiadu satelitarnego czy SIGINT-u, wszystko było dostarczane przez Amerykanów. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Generał Schlosser nie mógł mi powiedzieć, nie wiem, którego żołnierza na jakie stanowisko ma wyznaczyć, albo czy, nie wiem, logistyka, jak ma wyglądać żywienie polskich żołnierzy. Takie banalne sprawy, które się składają na całość operacji, tak? Albo jak ma wyglądać serwisowanie do somaków, albo na przykład jak mam tam ułożyć swój battle rytm, nie wiem, tam wewnętrzny swojej działalności. I teraz w Rzeczpospolitej dostawałem wtedy od dowódcy operacyjnego generała Kwiatkowskiego, wspaniałego polskiego oficera, który, jak to często powtarzam, bardziej był dla mnie ojcem niż przełożonym, zadania, ale one dotyczyły właśnie tych wrażliwości politycznych, ponieważ jak ja zadawałem pytanie, to jaki cel operacyjny Rzeczpospolita ma tam osiągnąć? No przecież ja w tym zestawie nie miałem, tak, dotyczącego, nie wiem, budowania władz afgańskich, wsparcia rozbudowy prowincji, działań informacyjnych, współpracy tam z policją i z siłami zbrojnymi.
Czyli i teraz, jakie kryteria zwycięstwa w Gazie tak, ma osiągnąć?
Tak, my byliśmy jakby w sensie takim polskiego myślenia, byłem dowódcą taktycznym, bo byłem dowódcą brygady, tak, Polish Task Force White Eagle, czyli polski zespół, polskie siły zadaniowe Biały Orzeł, bo tak się nazywaliśmy, był elementem taktycznym wielkości brygady, ale wykonywały zadania na poziomie politycznym, bo każdy mój błąd, każda strata polskiego żołnierza, każde jakieś zaangażowanie, w którym efektem było napisanie przez Al Jazeera informacji, w Polsce nabierało zupełnie innego wymiaru. I teraz pytanie, gdzie kończyło się to amerykańskie dowodzenie operacyjne, a gdzie zaczynała się kontrola? Więc często niektórym, no moim przełożonym w kraju, to miałem kilka telefonów na biurku, mówiłem właśnie, kiedy generał Schlosser przyjeżdżał do mnie, mówię, panie generale, różnica między pańskim dowódcą brygady, a miał ich wtedy cztery w prowincji, amerykańskim, a polskim, jest taka, że ja mam cztery telefony. I tu dzwoni do mnie jeden, drugi, trzeci, czwarty, tylko jeden jest do pana. I kiedy dostawałem różne telefony z Polski, to ja powiedziałem, panowie, ale wy mi nie przysyłacie tutaj rozkazów operacyjnych. To ja podejmuję decyzję, gdzie tych żołnierzy wysłać, o której godzinie, jakie jest wsparcie i ponoszę wszystkie ryzyka związane właśnie z tymi operacjami. Tutaj przedwczoraj byłem w Centrum Weterana, przygotowaliśmy też materiał, mam nadzieję, że się ukaże, bardzo, bardzo dobry o polskich weteranach, zbliża się zresztą Dzień Weterana, bardzo emocjonująca taka chwila dla wszystkich żołnierzy i tam się to materializuje. I teraz, czym było Operational Command, czy Operational Control, bo są takie terminy, kiedy dowódca mi mówił amerykański, jakie cele chce osiągnąć w tej prowincji. Ja musiałem to realizować, mając z tyłu głowy wszystkie te wytyczne polityczne wrażliwości tutaj z kraju. Więc to nie jest takie proste, jak się komuś wydawało, że pułkownik wtedy Andrzejczak przyszedł i zdecydował, że zająć tam jakąś miejscowość, tak? Bo bezpilotowce, które dostawałem wtedy, Predatory, tak, które startowały akurat z Bagram, a kontrolowane były gdzieś tam z Florydy amerykańskiej, to Rzeczpospolita nie miała żadnego wpływu na to, tak? I jakie środki ja tam dostaję, czy samoloty bliskiego wsparcia A-10, które przylatywały, były całkowicie dostarczane przez amerykańskiego tutaj sojusznika i było mnóstwo nieporozumień, jakby braku takiej wrażliwości troszeczkę z polskiej strony, no musiałem między tym wszystkim jakoś tam lepiej czy gorzej balansować.
Czyli bo to jest trochę tak, że to nie jest w ten sposób, że te zasady użycia kontyngentu wojskowego, polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie.
To się nazywa zakres działania polskiego kontyngentu wojskowego.
Zakres działania.
Mylę, tak to się nazywało.
Polskiego kontyngentu w Afganistanie powstał wyłącznie ze względu na to, że władze polityczne samodzielnie podjęły taką decyzję o użyciu. Wcześniej Były konsultacje polsko-amerykańskie, były konsultacje sojusznicze, była to operacja natowska, więc pewne standardowe ramy tego funkcjonowania zostały pewnie gdzieś tam określone i one dopiero były przekładane na można powiedzieć, dokumenty wykonawcze realizujące
politykę. Tam się zaczyna dopiero właśnie ta konfrontacja teorii z praktyki. Ja myślę sobie, że warto też dla Państwa wprowadzić tak jeszcze bardziej, żeby tą kompleksować, przedstawić. Taką jedną ciekawą sytuację taktyczną, która być może da obraz złożoności tych relacji dowodzenia. Mamy brygadę, która naciera w danym kierunku. Jest dowódca brygady, ma swój sztab, ma swoich dowódców batalionów, dywizjonów, stawia im zadania, jak mają manewrować, jak mają wyglądać wsparcie ogniowe, o której godzinie, na jakim kierunku, jaki tam ogień ma być wykonany. To jest dosyć proste. Oczywiście wymaga koordynacji w czasie i w przestrzeni, ale ta relacja między tym, że dowódca brygady podaje komendę dla dowódcy batalionu, ten ją wykonuje, jest dla wszystkich zrozumiała. I w tym czasie mamy dodatkowy pododdział obrony przeciwlotniczej, który jest przydzielony do tej brygady. Ze względu na specyfikę zadania, bardzo duże zagrożenie z powietrza, dowódca dywizji decyduje, że mu da dodatkowy dywizjon przeciwlotniczy, który będzie maszerował razem z nim, się nazywa w języku wojskowym tak metodą towarzyszenia, i będzie osłaniał go w danej strefie, żeby nic się nie wydarzyło. I ten pododdział nie może być przydzielony do całkowitego, absolutnego dowodzenia przez dowódcę brygady. Dlatego, że informacje, którą czerpie do tego zadania, pochodzą z innego systemu. Tak? On dostaje informacje o przestrzeni powietrznej, o tym, jak nią zarządzać, które elementy są wyłączone tak, z rażenia, które są dozwolone. Kiedy te samoloty są widziane przez inne systemy radarowe i zbliżają się, dając czas na przygotowanie. I dowódca brygady nie może ingerować w te rzeczy, bo one należą do jednego systemu. Tak? To ma określoną tutaj...
Czyli musi...
Jest określone, jest określony zestaw, jest kontrola operacyjna, dowodzenie operacyjne, kontrola taktyczna, dowodzenie taktyczne. Tak, jest pewien zestaw takich relacji dowodzenia, my to nazywamy, które mówią ci, co możesz, a czego nie powinieneś, a nawet czego ci nie wolno. Samo manewrowanie, czyli wykonywanie skoków, tak? Jeżeli tam pododdział przeciwlotniczy stoi, niektóre oczywiście robią to mobilnie w czasie ruchu, ale niektóre potrzebują tak zatrzymać się na chwilę, to sposób wykonania tego zadania, te skoki, które wykonują te poszczególne baterie dywizjonu, musi być skoordynowany, żeby się tam nie pozabijali wszyscy, nie pozderzali, ale to nie jest kwestia, że dowódca brygady powie, okej, tą drogą masz jechać, tu masz się zatrzymać, a tutaj możesz wykonywać to w ruchu, tak? Bo to jakby nie przyniesie skutku. No tylko zepsuje, skomplikuje tą sytuację. Więc ten rodzaj takiej wrażliwości, my to w wojsku rozumiemy doskonale, że możesz dostać pododdział, czy element ugrupowania, który właściwie siedzi tylko u ciebie i zasila cię informacją, tak, ale no jest taki rodzaj dowodzenia, nazywa się fulcon, czyli pełne dowodzenie. I jeżeli dostaniesz przydział pilotów F-35 do wykonania zadania, to możesz ich wysłać, żeby wieczorem obierali ziemniaki na stołówce i to jest to pełne dowodzenie, tak? Tylko no, czy państwo by chcieli, żeby piloci F-35? Czy jest w ogóle potrzeba taka? Tak. Więc jak gdyby armia ze względu na tą naturę swoją podzieliła sobie te wszystkie relacje dowodzenia właśnie i wiemy, kiedy jesteśmy w relacji bezpośredniej, czy tylko efekt od ciebie oczekuje, a już sposób jego realizacji jest twoją sprawą. W polityce tutaj ale już to tak nie wygląda. Powiem. Nie?
Znaczy, w polityce jest tak, i to jest sposób naturalny, że polityk w sposób naturalny dąży do powiększenia zakresu własnej kompetencji, własnego wpływu.
Element, właśnie pytanie, czy ma ten element kontrolny, jak ja to nazywam? No, czy wie, że
jest nagradzany w pewnym sensie za, no, oczywiście, jeżeli pełni jakieś funkcje, za skuteczność, tak? Czyli nie dostarcza kosztu politycznego związanego z tym, że jest ofiarą losu, fajtłapą, nie radzi sobie z zarządzaniem czymś. Bo to całej ugrupowaniu politycznemu nie służy, jeśli się pojawia na przykład zła prasa związana, nie wiem, tam z przepuszczaniem znajomych do kolejki do lekarza, tak? To jest źle oceniane. Ale z drugiej strony premiowana jest zaradczość, tak? I premiowana jest umiejętność podporządkowywania sobie ludzi, czyli budowania jak największego tego uzależnych od siebie różnych wasalów. Więc jeżeli taki polityk dostaje kompetencje do wpływania na system, który funkcjonuje nieco inaczej, a teraz mówimy o systemie wojskowym, przekłada swoje naturalne dla siebie zachowania na ten drugi system, tak? Czyli on też w wojsku chciałby mieć ludzi, którzy właśnie będą takimi jego politycznymi wasalami.
No tak, tylko że tutaj jakby co do zasady jest to zrozumiałe. Odniosę się do polityki kadrowej, bo wspomniałeś tutaj, że są takie oczekiwania polityczne, bo oni ponoszą te wszystkie ryzyka i koszty. Ale też o tym, gdzie są granice właśnie tego. Tak jak tutaj w siłach zbrojnych mamy określone ten pododdział przeciwlotniczy, który jest w tej brygadzie, która naciera. On ma zadanie niszczyć tutaj cele powietrzne, ale wie, gdzie ma nie wjeżdżać, tak? Bo tam będą manewrować jednostki, tam są, nie wiem, stanowiska dowodzenia, jakieś kolejne, nie wiem, pola minowe, tak? On będzie wiedział. Czyli jakby oczekujemy od niego, żeby wykonał to zadanie, ale też informujemy go o obszarach ryzyk, które nie chcielibyśmy, żeby generował. I teraz wyznaczanie szefa sztabu, który jest wymieniony w Konstytucji, nie może być kwestią, nie wiem, czy konkursów, czy jakichś tutaj wewnętrznych głosowań w siłach zbrojnych, tylko jest to decyzja polityczna. To jest zrozumiałe. Jest szef sztabu, który jest właśnie elementem, czyli jest dowódcą tutaj, czy w czasie wojny, czy w czasie pokoju, więc jest rzeczą naturalną, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje na wniosek oczywiście tutaj ministra, dość tak jest to nieprecyzyjnie, tam jest wprawdzie kontrasygnata pana premiera, ale pytanie jest tak, czy dowódców rodzaju sił zbrojnych też powinien mianować. Nawet jeśli się zgodzimy, że ze względu na wrażliwość, faktycznie nie ma problemów, no to jest pytanie, czy wszystkich pułkowników też powinien wyznaczać minister, czy wszystkich podpułkowników powinien wyznaczać minister, a tak się działo, tak tam się dzieje czasami, dlatego że jeśli pozbawimy tego dowódcę, czy w tym przypadku szefa sztabu, wpływu na to, jak te siły zbrojne mają wyglądać, no to jak się to ma do tego huntingtonskiego elementu profesjonalnej armii, tak? I potem mamy sytuację, że wyznaczamy na stanowisko właśnie za lojalność, za tą skuteczność nie tylko partyjną, ale też medialną głównie, a jakby koszty tego ponosi ktoś inny. Więc pytanie jest, trochę czy to jest kontrola? Właśnie. Czy to jest dowodzenie?
Trochę polemicznie. No ale konstytucyjnie można taką interpretację zbudować. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, zbudować konstytucyjną interpretację. Teraz każdą interpretację można zbudować. Niestety. Więc ta obiektywność tej kategorii teraz bardziej grzęźnie w naszej politycznej konkurencji, ale można zbudować taką uzasadnienie, że minister obrony narodowej odpowiada również za kształt tej armii w przyszłości, za jakość dowódców w przyszłości. W związku z tym można być oczekiwanie takie, że pułkownik, mianowanie czy wskazywanie na awansu na szczebel pułkownika. Pułkownik to jest przyszły generał. Potencjalny. To jest człowiek, który...
Idąc tą metodologią, to i podporucznika można, bo tego, bo też kiedyś generał zostanie. No.
No właśnie, ale...
Ja zapytam inaczej. Czy wyobrażasz sobie, że minister, mając oczywiście Departament Kadr, ma pełną wizję tych pułkowników, kim oni są, jaki mają przebieg? No jak popatrzymy potem, wiesz, jak praktycznie wygląda tam ich przygotowanie, droga i tak dalej, to czy my tego oczekujemy? Co to znaczy, że minister odpowiada w przyszłości? No szef sztabu ma ustawowo 8 zadań, które miałem wklejone w swoim notatniku i czytałem je codziennie przy kawie. To szef sztabu nie odpowiada za to? Bo tutaj dotykamy kolejnego elementu, który jest niezwykle istotny i różny w tych kulturach, mianowicie zaufania. Jeżeli nie ma tego rodzaju zaufania i wszędzie jest kontrola, to tak ten system funkcjonuje. Jeżeli my nie chcemy wysłać sygnału, że szef sztabu wie, kogo ma wysłać na te kursy generalskie, tak? W przyszłości, bo oni będą generałami i wysyła swoje listy, one są lub nie są respektowane, to czy to jest lepsze dla systemu, że minister wie lepiej i Departament Kadr, czy być może ci dowódcy, którzy przecież spędzili z tymi ludźmi masę czasu, tak, na ćwiczeniach, na operacjach poza granicami, mają jakiś głos w tym.
Czyli można powiedzieć w takim idealnym zastosowaniu tej teorii Huntingtona, czyli takiej separacji tego świata politycznego od świata wojskowego, powinno być tak, że politycy decydują o użyciu sił zbrojnych, sposobie jego użycia.
Tu nie ma najmniejszych wątpliwości.
Kiedy, jak, w jakim celu, co chcemy osiągnąć. Natomiast wojskowi decydują o sposobie wykonania tej politycznej decyzji, a więc także jakimi ludźmi, o jakich kompetencjach będą, jakimi ludźmi i jakimi kompetencjami ci ludzie powinni dysponować, aby wykonanie takiego polecenia decyzji politycznej było możliwe i było skuteczne.
Bo tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że jak my coraz niżej schodzimy, to za chwilę się uruchamia takie zwykłe, normalne ludzkie zachowania, które są charakterystyczne nie tylko w wojsku, w wszystkich korporacjach, że następuje takie zwiększenie uwagi w tą stronę polityczną, bo stamtąd przychodzą awanse, tak? A my byśmy chcieli, żeby żołnierze bardziej się koncentrowali na swojej robocie i na swoich przełożonych, którzy im stawiają zadania, bo od tego właśnie zależy ich kariera, ich rozwój, a nie od tych decyzji politycznych, które są zawsze obarczone tym elementem konsumpcji partyjnej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no ja tutaj mówię tak, że dobrze byłoby wprowadzić, nie jestem jakimś amerykanofilem tutaj, z czego jestem znany, ale jest tam kilka rozwiązań ciekawych i inspirujących, które są właśnie elementem kontrolnym. Gdyby tak było, że politycy z jakichś względów mają takie preferencje, chcieliby tam, to dotyczy głównie generałów, mniej pułkowników, zwłaszcza tych 4-3-gwiazdkowych, i chcieliby decydować o wyznaczaniu na stanowiska, co jest okej, to może by się pokusić tutaj o takie przesłuchanie przed Sejmową Komisją, tak, że wspominaliśmy tutaj dla państwa w którymś z programów, i wtedy szersza opinia mogłaby się zapoznać z tym, że okej, to ten polityk chce wyznaczyć na stanowisko tego dżentelmena i wtedy tam jest to konstytucyjne, absolutnie w czystej formie zawarowanie kontroli, czyli jeden poseł, drugi z tej partii, z tamtej partii ma na komisji sejmowej czy senackiej, jakkolwiek to zrobimy, tak jak podobnie jest to w Stanach Zjednoczonych, przesłuchanie, hearings to się nazywa, tak? I zadajemy pytania. A co ten kandydat sądzi o Rosji? A co sądzi o sojuszach? A co sądzi o służbie kobiet? A co sądzi o zasadniczej służbie wojskowej? A co sądzi o nowoczesnych technologiach, tak? Każdy miałby wtedy możliwość i nie tylko posłowie, senatorowie mogliby to wysłuchać, ale również opinia publiczna, bo to przecież Polacy płacą podatki, Polacy oczekują kompetencji, więc zachęcam tutaj polityków do takiego rodzaju, że tak powiem, sprawowania swojej cywilnej kontroli nad armią, tak żeby wszyscy Polacy mieli w tym udział.
Moim zdaniem, że to jest bardzo dobry krąg myślenia, czy kierunek myślenia, zwłaszcza, że no właśnie, gdzie ustawić tą poprzeczkę, tak? Jest takie amerykańskie zresztą sformułowanie, że wojną to się człowiek zajmuje do szczebla pułkownika, a od szczebla generała zaczyna wchodzić polityka.
Moje ulubione sformułowanie jest takie, jak to niektórzy politycy mówią, że wojna jest zbyt poważną sprawą, żeby je zostawiać generałom, więc ja zawsze odpowiadam, że polityka jest zbyt poważną sprawą, żeby się zostawić ją tylko polityką. Więc jakbyśmy tu trzymali ten balans, to by nam całkiem nieźle to wyszło.
No właśnie, bo to jest kwestia tego rodzaju, że w którym momencie takie przesłuchania można by było uruchamiać. No, przy tym pierwszym awansie generalskim, czyli to jest w dalszym ciągu poziom taktyczny.
No niekoniecznie tak. Nie.
Ale no, to jest jeszcze ten poziom taktyczny, być może nie. Ale już w momencie, kiedy się pojawia...
Dowódca rodzaju sił zbrojnych, tak.
Tak, rodzaju sił zbrojnych.
A jest ich kilka. Jest dowódca operacyjny, dowódca generalny, sił powietrznych, znaczy o reformie, tak teraz... Teraz mówimy o cyber, mówimy o wszystkich tych komponentach żandarmerii wojskowej. Tak, jest tam całkiem spora liczba i nie widzę tutaj problemów, żeby taki mechanizm cywilnej kontroli, sprawowania cywilnej kontroli nad armią był. Bo znowu daje to szansę też opozycji, tak, która przecież jest integralną częścią naszego systemu. Niech sobie tutaj jeden pan XYZ zada swoje pytania i nie dość, że zobaczymy, jak się przyszły kandydat na tak ważne stanowisko prezentuje, to przy okazji senator czy poseł no wystawia sobie świadectwo, czy ma blade pojęcie, jakie pytanie zadać. To myślę, że byłoby to absolutnie produktywne.
Taki przykład napięcia, które się pojawia między celami politycznymi a rolą wojskowych. W naszych programach mówiliśmy o wielu takich przykładach, ale między innymi mówiliśmy o relacjach między prezydentem Zeleńskim a generałem Załużnym.
Załużnym, tak.
To jest rok 2023. Generał Załużny, który w tej chwili jest ambasadorem Ukrainy w Londynie, udzielił na przestrzeni tych kilku lat kilku wywiadów. Tych relacji prasowych też mieliśmy stosunkowo dużo, ale ten rok 2023 jest bardzo ważny. Dlatego, że prezydent Zeleński, jak z tych doniesień medialnych wiemy, nalegał ze względów politycznych na wykonanie operacji ofensywnej przez siły ukraińskie. Ta presja polityczna pojawiła się z tego względu, że sojusznicy Ukrainy, w tym także Polska, dostarczyły masę ważnego sprzętu ciężkiego, czołgów, artylerii. I pojawiło się oczekiwanie, aby Ukraina pokazała, że potrafi tym sprzętem się posługiwać.
Bo to było potrzebne politycznie.
Tak, było potrzebne politycznie. Więc pojawiła się polityczna presja, także najpierw na rząd Ukrainy, bo to była presja zewnętrzna sojusznicza, żeby przejść do ofensywy, pokazać na co Ukraińców stać. To miał być argument polityczny na kontynuowanie tego wsparcia. Przypomnijmy sobie, że w 22 roku, 23, gdy przekazywaliśmy czołgi, jednym z argumentów, i to więcej możesz na ten temat powiedzieć, który się pojawiał w debacie polityczno-wojskowej na świecie, był taki, że no i co z tego, że im przekażemy sprzęt zachodni, tak, czyli zachodnie czołgi, zachodnie systemy artyleryjskie, zachodnie systemy przeciwlotnicze, jeśli Ukraińcy nie będą w stanie się tym posługiwać, bo nie byli szkoleni. Więc ta presja polityczna pojawiła się właśnie w związku z tym. Dostaliście sprzęt, dostaliście patrioty, dostaliście czołgi, pokażcie na co was stać. A generał Załużny mówił, nie jesteśmy jeszcze gotowi. No właśnie, czy mógł powiedzieć prezydentowi, panie prezydencie, to jest zły pomysł, panie prezydencie, to jest za wcześnie, panie prezydencie, trzeba poczekać.
Nie tylko mógł, ale to był jego obowiązek, dlatego że w demokratycznym systemie rola naczelnego dowódcy, oprócz tego, że oczywiście dowodzi siłami, to jest broniem, jest w naszej konstytucji, podobnie to wygląda w naszych ustawach, jest rekomendacja i doradztwo poziomowi politycznemu. Skoro wojna jest aktem politycznym, to żołnierz najwyższy ma rekomendować, które z tych instrumentów ma być użyte i jak, i jakie są z tego korzyści, a jakie mogą wynikać ryzyka i straty. I myślę, że tu w tym obszarze generał Załużny zrobił to, co miał zrobić, a ponosząc konsekwencje, no bo wiadomo, że jeżeli podobnie teraz generał Kane, czy dowódca tutaj Centcomu, czy ci, którzy dowodzą
General George, który został właśnie odwołany.
Odwołany, tak, to są ludzie, którzy ponoszą nie tylko formalną, ale też i moralną odpowiedzialność za to, że jeżeli zgodzą się na to, że tak powiem, zadanie polityczne, to potem giną ludzie, potem są tragedie. To my potem stoimy nad tymi grobami.
Piszemy listy.
To my piszemy te listy i my zostajemy z tymi wspomnieniami w sercu i w duszy, a niekoniecznie politycy, tak? Więc jak gdyby jest to naturalne. Ja bym tutaj nie rozstrzygał tego jednoznacznie, że nie wiem, jak już się zacznie wojna, to już nie przeszkadzać tym generałom, bo oni najlepiej to wiedzą, bo tak nie jest. Ale właśnie poszukiwanie tego balansu, tego języka komunikacji, którym podstawowym walorem jest zaufanie. Jeżeli ja, zdarzyło mi się rekomendować prezydentowi, tak mieliśmy wycofanie z Afganistanu, wtedy skorzystałem z wszystkich możliwych źródeł i rozmawiałem z ambasadorem tutaj, który był tam na teatrze i z dowódcą akurat w tym przypadku, z oficerem z gromu, korzystałem z wszystkich możliwych tutaj ocen instytucji wywiadowczych i rekomendowałem prezydentowi, natomiast to decyzja o wycofaniu polskich sił zadaniowych z Afganistanu jest decyzją polityczną. Przedstawiłem wszystkie ryzyka, wtedy były akurat przyjęte, mieliśmy dobrą akurat relację, to była dobra decyzja, historycznie widzimy, tak, świetna robota naszych sił powietrznych i gromu oczywiście. Nikt nie zginął, wszyscy wrócili do domu, choć samoloty były postrzelane, więc niewiele brakowało do tragedii. W tym samym czasie, kiedy my wystartowaliśmy, zginęło 8 Marines wtedy w okolicach bramy Abigate. Więc tu potrzebne jest to zaufanie. Natomiast jeżeli nie ma i cały czas mamy przesuwanie tej granicy właśnie politycznej, no to się kończy tym, że nagle politycy mówią, ile mamy kupić baobabów, ile mamy tam, nie wiem, jaka być kaliber armaty i jakie tam mają drony.
To zaufanie jest ważne, bo polityk ci powie dokładnie tak samo. Tak, tak, ja właśnie o to chodzi. Mhm. Potrzebuję kogoś zaufanego. Podstawowym pytaniem w polityce jest, is he one of us? Czyli czy on jest od nas? Czy to jest... Mhm. Kto go mianował wcześniej? O właśnie. Być może to ktoś z opozycji go mianował, a więc to
tak,
jest...
Tak, tak, no tutaj... Więc,
tak gdyby, nie tu napięcie się też pojawia, nie?
No i teraz długi czas wydawało się tutaj nad Wisłą, że to jest taka właściwość nasza, bo wiecznie żyjemy w tym obłędzie, że jedni są agentami Niemiec, drudzy agentami Rosji. Tyle lat już po tej transformacji i w Stanach Zjednoczonych wygląda inaczej. Dzisiaj mamy odwrócenie sytuacji. i w Stanach zwaniamy tutaj oficerów, generałów, odwołujemy ich tam właściwie za samą atrybucję polityczną. Wiesz, takim momentem, kiedy jakby w taki sposób dość chyba, taki moim zdaniem najmocniejszy mnie to dotknęło, była właśnie historia, kiedy poznałem Eliota Cohena. Zresztą dzięki tutaj zbiegowi wypadku wtedy, pamiętam, że przyjechał do Polski i skierowałeś go do sztabu na dyskusję, jeden z twoich
ludzi. Mamy okładkę jego książki, tak, do której jeszcze będziemy się
Supreme Command, czyli to jakby zwierzchnictwo, można tak powiedzieć. Tak, zwierzchnictwo.
Żołnierze, decydenci polityczni, przywódcy w czasie wojny.
I wtedy z biegiem różnych ciekawych okoliczności tą książkę nabyłem, przeczytałem. I kiedy przyjechał Eliot do mnie na kawę, to wyciągnąłem tą książkę, to był mocno zaskoczony. I mówię, że bardzo mnie to poruszyło, bo to jest książka o relacjach cywilno-wojskowych i ona jest dość krytyczna, jeśli chodzi o generałów. Bardzo dobrze napisana. Puszczamy oko tutaj do...
Ma też inną okładkę. To jest,
tak, ja mam trochę inną wersję. Puszczamy oko do prześwitów. Gdyby tam w waszych projektach była, że tak powiem, szansa i możliwość na przetłumaczenie jej polskie wydanie, to na pewno byłaby to wartość dodana. Tyle świetnych książek prześwity wydają, że to byłaby kolejna
doskonała. Ale pisze książkę o strategii, więc...
Pisze na tak najnowszą, chyba na jesień ma być już wydana i na pewno będziemy pierwsi, którzy będą wiedzieć, że już jest. No i Eliot tutaj, pan profesor, opisuje czterech takich wielkich przywódców świata. Jest tam oczywiście prezydent Lincoln, jego relacje z wojskowymi. Jest oczywiście Winston Churchill, który przecież odwoływał tak przed Alamein. Jeszcze dużo wcześniej odwołał generała Okinleka i wyznaczył Montgomery'ego właśnie ze względów politycznych, a nie kompetencji. Jest tam oczywiście Ben-Gurion i Clemenceau. I zdefiniowane są tam te parametry pewne, które są oczekiwane politycznie. Ja się z nimi zgadzam i zresztą to dla pana profesora mówiłem, że ja się z konkluzjami tej książki zgadzam, tylko mam jedno zastrzeżenie, że oczekiwałbym swoich decydentów politycznych, że byli ludźmi kalibru takiego, jak są tutaj przywołani. Więc nie oczekujmy tylko od generałów i od oficerów, no w tym przypadku tak, no zwłaszcza generałów, że tak powiem, tej jakości i, jak to mówi Huntington, profesjonalnej armii, ale też oczekujmy, żeby to przywództwo polityczne było bliższe kontroli cywilnej i demokratycznej, a nie dowodzeniu. I żeby nie polegało na takich sytuacjach, jak dzisiaj widzimy w Stanach Zjednoczonych, Sławek. Mnie to zawsze zaciekawia, że jest... sekretarz obrony, generał James Mattis, który skończył służbę na bardzo wysokich stanowiskach. Polecaliśmy już jego książkę, Calls and Chaos. Człowiek, który od dowódcy plutonu doszedł do czterogwiazdkowego generała właściwie instrukcyjnie. Wszystkie wojny, wszystkie konflikty, wszystkie stanowiska, niezwykle odczytane. 7000 książek w domu, tamta jego biblioteka zawsze jest dla mnie usprawiedliwieniem, jak kupuję kolejne książki, że jeszcze nie osiągnąłem tego poziomu. Ogromne doświadczenie, zacięcie filozoficzne, mądrość życiowa. Jest sekretarzem obrony. W samym czasie mamy Pita Hegseta. Kapitana, tak, czy tam chyba awansowanego na majora, którego główną treścią jest Gwardii Narodowej. Nigdy nie był dowódcą kompanii, tak naprawdę, o czym zresztą wielu już tutaj napisało. Nie wiem, co on tam czyta, wytatuowany, biegający, krzyczący tam o anihilacji, o tym, że już właściwie wygrali tą wojnę. Albo Kurz na butach, robiącym pompki i próbującym strofować siły zbrojne. I ta scena, kiedy on przyjeżdża tam na tą odprawę, jest kwintesencją tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czyli siły zbrojne, o czym pisze Cory Shaker, tak, tutaj dobra twoja znajoma, miałem też przyjemność tą wspaniałą damę poznać. I nagle się okazuje, że jest kamienna twarz, że ci żołnierze w tym profesjonalizmie, o którym mówi Huntington, tak, siedzą, nie uśmiechając się, nie bijąc braw, wysłuchują od początku do końca, nie komentują tego, nie wychodzą, nie ma żadnych oklasków, wychodzą. W pewnym sensie poniżani, tam deprecjonowani, że są grubasami, nie robią pompek, LGBT, tam służba kobiet, nie wiadomo co. I 5 minut później, tak, jest teraz oczywiście cały artykuł w New York Timesie, który trudno nam jest ocenić jakby źródła,
tak, ale, jest
ale bardzo interesujące. I taki rodzaj, nigdy nie poznałem generała Kane'a, ale mam tutaj ogrom jakby szacunku do tego, co robi, bo po prostu każdego dnia musi się z tym konfrontować. Mówi, okej, panie prezydencie, doradzamy to, doradzamy tamto, mamy polecić, okej, lecimy, wykonujemy zadania, które są no, w pewnym sensie jakby wojskowo spektakularne, 1000 celów dziennie uderzanych i tak dalej, ale na końcu pewnie generał Kane powiedział: panie prezydencie, ale nie da się zmienić reżimu precyzją uderzeń rakietowych. Nie?
No właśnie, tu jest ta, wiesz, ta dyskusja, która się przetoczyła w Stanach Zjednoczonych wśród środowisk eksperckich, strategicznych, wojskowych, cywilnych, wszystkich, którzy się zajmują właśnie tym, o czym rozmawiamy dzisiaj. Mhm. Czyli jak, w jaki sposób skutecznie używać instrumentu wojskowego. Bo to nie jest dyskusja o polityce tylko, to jest dyskusja o strategii. Strategia jest trudna, dlatego że wymaga zmobilizowania wielu różnorodnych zasobów i skoordynowania ich w czasie, skoordynowania w przestrzeni. Ta dyskusja po tym artykule w New York Timesie dotyczyła tego, czy ten artykuł omawiał proces podejmowania decyzji o uderzeniu, o wojnie z Iranem. I zgodnie z tymi prasowymi relacjami, bo znowu nie wiadomo, na ile one są...
No ale przyjmiemy dla potrzeby dyskusji, że okej, że...
Tak, że to, co opisał New York Times, czyli wymiana opinii i stanowisk jest prawidłowa. Generał Kane przedstawił warianty użycia sił zbrojnych, przedstawił ryzyka, omówił, jakie ryzyka wiążą się z poszczególnym wariantem i miał stwierdzić, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych wykonają każdy rozkaz prezydenta Stanów Zjednoczonych. I teraz tak. Po pierwsze rozpoczęła się dyskusja, czy zachował się w sposób lojalistyczny w stosunku do prezydenta i powinien powiedzieć: panie prezydencie, to jest zły pomysł, nie powinniśmy tego robić. Czyli w pewnym sensie wpłynąć na proces, próbować wpłynąć na proces polityczny. Mm-hmm. Czy to powinien się zachować? Druga rzecz, druga kierunek tej dyskusji był taki: no dobrze, no ale są wątpliwości prawne, ponieważ Kongres nie udzielił zgody na użycie sił zbrojnych, to jest przekroczenie uprawnień. Czy w ogóle nie powinien powiedzieć tak, że to jest bezprawne, zaprotestować i rzucić papierami i generalnie rzecz biorąc nie wykonać tego rozkazu. Właśnie, więc tu pojawił, dyskusja trwa, wiele nie będziemy tutaj Państwu przytaczać, ale dylemat jest.
No jest, oczywiście.
Znaczy, w książce Eliota Cohena, tutaj jeszcze na czym ten dylemat polega, zajmijmy się tym dylematem prawnym. W książce Eliota Cohena jest przytoczony ten Supreme Command, który tutaj Państwu pokazywaliśmy. Jest przytoczony taki przykład z 1914 roku, przykład brytyjski, w którym pułk kawalerii, czyli to jest tuż przed wybuchem wojny, zapada decyzja rządu brytyjskiego, aby spacyfikować Belfast, aby no, są ważniejsze strategicznie rzeczy, żeby się zajmować jakąś wojną domową w Belfaście. I pułk kawalerii dostaje rozkaz, aby doprowadzić do pacyfikacji właśnie Belfastu i no, generalnie rzecz biorąc ograniczyć potencjał unionistów, czyli tych Brytyjczyków, którzy opowiadali się przeciwko niepodległości Irlandii. No i z 70 oficerów tego pułku 56 czy 7 odmawia wykonania tego rozkazu. W pewnym sensie politycznie solidaryzując się z tymi unistami. I no to jest przykład analizowany w literaturze brytyjskiej, ale pojawia się pytanie. Bezprawny rozkaz, wątpliwości konstytucyjne. Czy dowódca strategiczny, tak jak generał Kane, powinien powiedzieć: panie prezydencie, dopóki nie ma decyzji Trybunału Sądu Najwyższego, Kongresu, nie mogę wykonać takiego rozkazu.
Te instytucje mają znaczenie poważne, to, że Huntington o tym mówi. No bo można...
A powiedział, wykonam każdy pana rozkaz.
To, że tutaj szef połączonych sztabów mówi w taki sposób, jest moim zdaniem dobre, profesjonalne, ma to znaczenie. No nie oczekujemy mieć podwładnego wojskowego, który nagle powie: no ja będę to zawsze rozważał, nie wiem, odeślę to do Trybunału, czy pan prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych miał tutaj rację. Oczekujemy subordynacji, oczekujemy lojalności, oczekujemy dyscypliny i to jest dobre. Natomiast w tym samym czasie nie stanowi to jak gdyby kontradykcji z tym, że przecież są regulacje prawne. W polskim regulaminie jest napisane, które jest dla nas kategorią prawną, który mówi, że rozkaz wydany nieprawnie jest nieważny, a żołnierz, który wykonuje ze świadomością rozkaz niezgodny z prawem, ponosi tego konsekwencje. I tutaj zachodzi takie pytanie, czy jeżeli prezydent Trump mówi, to zbombardujemy teraz infrastrukturę cywilną, cele tak tutaj, to czy to jest zgodne z prawem? No nie jest. Nie jest zgodne z prawem międzynarodowym, więc pojawia się potężny dylemat, jak szef sztabu tutaj potem stawia zdania dla dowódcy CENTCOM-u, a ten poszczególnych komponentów sił powietrznych do uderzeń celów, które są celami no zabronionymi, tak, bo są to cele cywilne. Więc pojawia się pierwszy obszar. Ale jest, mówię, rozróżnienie między kategorią prawną, czyli czy rozkaz jest zgodny z prawem i można na piśmie zażądać zawsze tutaj od przełożonego. No ale też dochodzi ten bardziej taki szary obszar tych decyzji właśnie o charakterze moralnym, tak? Czy to jest służy sprawie? Czy to jest po prostu przyzwoite, jak to mówią, a w cywilu, a w wojsku, czy to jest honorowe? Mhm. Wyciągamy kodeks honorowy, o czym żeśmy mówili tutaj w programie z księdzem profesorem, tak? Wszystkich odsyłamy, bo bardzo ciekawy. Nas zainspirował mocno, tak. Tutaj naprawdę.
Pewnie o honorze będziemy jeszcze rozmawiać.
Ksiądz profesor. I no to skoro Stany Zjednoczone stoją na straży tego świata opartego na wartościach, skoro ciągle przywołujemy tutaj greckich filozofów i rzymskie prawo i judeo-chrześcijański, jakżeż przecież ostatnio akcentowany na odprawach w Białym Domu i w Pentagonie, no to się trzymajmy tego, tak? Panie sekretarzu Hekset, no czy jak pan ma wytatuowany ten krzyż jerozolimski, to może czasami trzeba jednak w chwili, może tak wiele wolnych nie ma, ale jakieś refleksji przeczytać, ten dekalog, przeczytać Stary Testament, przeczytać Nowy Testament, możecie jak księdza kapelana zapytać, który jest świetną tutaj, świetną pomocą.
No papieża nawet może.
Można papieża, bo nie będzie problemów językowych i tutaj papież im ostatnio nawet kilku wytycznych udzielił, właśnie moralnych, tak? Więc to na końcu ma moim zdaniem ogromne znaczenie. Natomiast w czasie pokoju oczywiście, no bo Stany Zjednoczone prowadzą wojnę odwoływania, tak jakby chociażby dowódcy sił lądowych jest przeciwproduktywne, jest ewidentnie designowane politycznie, bo nie mogli sięgnąć cywila, czyli zwierzchnika tego, czy nie wiem jak to nazwać, kontrolera cywilnego, mówimy o sekretarzu armii, no to trafiono, że tak powiem, żołnierza, co się często zresztą zdarza i zdarzało. Tu mam dosyć ciekawe obserwacje swoje ze służby. Natomiast mówię, no na koniec mogę trzeba tylko powiedzieć, no prawo ponad wszystko, a na końcu dla cywilów przyzwoitość, a dla żołnierzy honor.
Myślę, że dla cywilów honor też był. Warto było przywrócić tą kategorię.
To nie są tylko
łatwiej byłoby nam się porozumiewać, gdyby kategoria...
Choć czasami rozkazy są trudne do wykonania albo nawet niewykonalne.
No właśnie, bo to się może... Bo tutaj cię zapytam, bo to przykład amerykański, ale mieliśmy sytuację taką, gdy po przegranych wyborach przez prezydenta Trumpa mieliśmy ten szturm na Kapitol.
Marszulicami.
I wtedy było oczekiwanie prezydenta Trumpa skierowania armii, no właśnie nie wiadomo bardzo przeciwko komu i w jakich okolicznościach, i wtedy generał Milley wykonania tego rozkazu
odmówił. Skomentował to również publicznie, no i nic się nie stało, tak? No właśnie, ale... No potem oczywiście prezydent Trump zrekompensował sobie to i go tam chciał dymisjonować, pozbywać tytułów, stanowisk i kończyło się to jakimś uniewinnianiem przez Bidena. No to mówię, żyjemy w świecie absolutnego błędu, ale to wtedy, kiedy się nie trzymamy tych podstaw, na które się zgodziliśmy. Greckich filozofów, rzymskiego prawa i tego, co mamy w Starym i Nowym Testamencie. Więcej wytycznych i konstytucji oczywiście, jakby wynikowej. Tak.
Tak, no ona ma swoje wady, zwłaszcza w jej stosowaniu, no, ale innej nie. Ale w Polsce też się zdarza takie sytuacje, nie wiem, odcinanie torów.
Stan wojenny, słuchaj. Stan wojenny jest doskonałym obszarem tutaj ciągle, jakie stanowisko powinni zajmować żołnierze wtedy, kiedy wyjeżdżają czołgami przeciwko obywatelom. Kiedy mamy pandemię, tak, kiedy mamy te całe historie związane z kościołami, ochrona tutaj, zaangażowanie sił zbrojnych. No, czy to jest konstytucyjne?
Ale tak? Też odśnieżanie torów, czy też nadzorowanie torów. Czy to jest obszar, w którym siły zbrojne, które no, ich zadanie są sprecyzowane w konstytucji, obrona integralności terytorialnej, niepodległości Polski. No, czy one powinny być strażą pożarną, tak? No to jest też, bo oczekiwanie polityków jest takie, skoro mamy sprawny instrument, a wojsko jest sprawnym instrumentem, z powodów, o których także rozmawiamy, ponieważ jest instrukcją zhierarchizowaną, jest instrukturą
kulturą rozkazu.
Mamy sprawny instrument. No to w związku z tym gaśmy tym instrumentem pożary, ponieważ po pokażemy wtedy w opinii publicznej naszym wyborcom, że jesteśmy skuteczni. Za pomocą wojska. Wysyłajmy im do każdego kryzysu.
Wiesz, tutaj ja bym powiedział tak, że ja bym rozróżnił troszeczkę, bo jedną rzeczą jest niekonstytucyjne wykorzystanie, tak jak miało to w przypadku tak stanu wojennego, kiedy siły zbrojne wykorzystujemy nie przeciw zewnętrznemu zagrożeniu, tylko tak. przeciwko własnym obywatelom. I tą lekcję powinniśmy sobie powtarzać jak najczęściej tylko możliwe. A inną rzeczą jest nieefektywne, niefrasobliwe, nieskuteczne zarządzanie właśnie siłami zbrojnymi jako straży pożarne do wszystkiego. Tak? Począwszy od szczepionek COVID-u, przez akcje promocyjne, skończywszy na ochronie torów i mówię, czemu tam jeszcze. To jakby tu nie widzę jakichś takich konfliktów prawnych, w sensu stricte przekraczania. Natomiast jest tutaj sygnał raczej do oceny społecznej, czy my nic innego nie mamy takiego. To gdzie jest ta odporność pańska? Gdzie jest ta obrona cywilna? Gdzie jest policja? Gdzie jest Straż Graniczna? Tak? To co to Wojsko Polskie tyle czasu robi na tej granicy? To Straż Graniczna nie może się zreformować przez te lata tak, żeby była gotowa do swoich konstytucyjnych i ustawowych zadań, że to siły zbrojne mają robić. No, to jakby zostawia. Natomiast kwestie tutaj stanu wojennego i wykorzystania sił zbrojnych przez czynnik polityczny wtedy niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z prawem, moim zdaniem jest tutaj kluczowe.
Przypomnijmy sobie jeszcze na zakończenie wnioski Huntingtona. Pięć głównych tez Huntingtona, którą warto, żeby na zakończenie jeszcze przytoczyć. Profesjonalny oficer to odrębna grupa ekspercka. Korpus oficerski posiada specjalistyczną wiedzę o prowadzeniu wojny, własne etos służby oraz poczucie odpowiedzialności wobec państwa. Najlepsza cywilna kontrola to kontrola obiektywna. Państwo powinno zachować polityczne zwierzchnictwo, ale nie niszczyć profesjonalnej autonomii wojska w sprawach stricte militarnych. Upolitycznienie armii osłabia państwo i wojsko. Im bardziej armia staje się narzędziem partyjnym lub ideologicznym, tym jest mniej zawodowa i tym trudniej utrzymać stabilną kontrolę cywilną.
Jakże
napięcie między liberalnym społeczeństwem a etosem wojskowym jest trwałe. Nowoczesne społeczeństwa cenią indywidualizm i kompromis, podczas gdy armia opiera się na dyscyplinie, hierarchii, gotowości do użycia siły. Bezpieczeństwo wymaga silnych instytucji, nie samych deklaracji. Skuteczna obrona państwa zależy od trwałych instytucji wojskowych i politycznych, które potrafią połączyć wolność z gotowością do użycia siły i obrony.
No to są właściwie wszystkie słowa ponadczasowe i należałoby to, zresztą zostawimy też i dla państwa, można to przeczytać sobie, skomentować do woli, zawierające właśnie to rozróżnienie między profesjonalną strukturą hierarchiczną, gdzie jest kultura rozkazu, ja każę, ty wykonujesz, tak? Ja ograniczam pewnym jakby obszarze też i twoje wolności, bo musisz robić to, co...
Ty rozkazujesz, ja rozkazuję, tak. Ty wykonujesz.
A ja ponoszę...
A nie dyskutujesz, tak, jak w polityce.
Dokładnie. I jak najbardziej silne instytucje, no to znowu wróciłbym tutaj do tematu, który zniknął nam z radaru. Teraz mianowicie wewnętrzna reforma sił zbrojnych. Tak? Mieliśmy polityczną dyskusję, że to jest źle skonstruowane, że reforma była nie taka jak trzeba. Mija czas, wydajemy ogromne pieniądze, dalej nie mamy strategii i dalej nie wiemy, czy chcemy mieć osobne rodzaje sił zbrojnych, czyli siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska lądowe, czy już ileś lat kolejny system polityczny, który krytykował poprzedni za złe reformy, nie jest w stanie tego rozstrzygnąć. To jaką instytucją dzisiaj jest ten sztab generalny, tak? Jaką instytucją jest dowództwo operacyjne, dowództwo generalne? Instytucją. Jak to się ma do Ministerstwa Obrony Narodowej i innych instytucji państwa?
Najważniejsza sprawa, to znaczy do jakiej wojny się przygotowujemy.
Jak zwyciężyć Rosję?
Odpowiedź na pytanie, czy potrzebujemy rodzajów sił zbrojnych.
Zadam ci takie pytanie. Czy to jest pytanie do polityków? Czy politycy mają kompetencje, popatrzymy na jednego, drugiego, trzeciego, piątego ministra lub też wiceministra i powiedz mi, czy ci ludzie przez całą swoją służbę Polsce, służbę państwową mają kompetencje, żeby ocenić, że siły powietrzne w takiej strukturze będą bardziej efektywne i marynarka wojenna albo nie? No proszę cię.
No dobrze, ale to ja ci powiem tak. No ale skądś takie poglądy czy przekonanie o tym nabywają? Być może jest tak, że przychodzą do nich jacyś oficerowie, którzy mówią tak, no jeżeli będziemy mieli osobne oddziały sił zbrojnych, to będzie więcej etatów Sławek, generalskich.
W tym systemie jedyną osobą, jedynym konektorem, jedynym komunikatorem między polityką a siłami zbrojnymi jest jeden człowiek. Jest nim szef sztabu generalnego. Jak mnie znajomi pytali, na czym polega moja służba, moje stanowisko, to im zawsze mówiłem, że ja już nie jestem w siłach zbrojnych, ponieważ ustawowo szef sztabu generalnego jest częścią Urzędu Ministra Obrony Narodowej, tak jakby nawet formalno-prawnie, ale nie mogę być w polityce, bo konstytucja mi tego zabrania. Ja jestem pomiędzy tymi światami. Muszę uważnie słuchać wytycznych politycznych. Uważnie, bo to są moi przełożeni. Dokonać translacji i wytłumaczyć armii, dlaczego to musimy robić, bo są takie wytyczne polityczne. Następnie mam słuchać armii we wszystkich ich oczekiwaniach, we wszystkich ich tutaj żądaniach i tłumaczyć to odpowiednim językiem politykom, żeby, bo oni odpowiadają za budżet, tak, mają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak my teraz robimy system obejść, który jakby niszczy podstawową zasadę tych greckich hoplitów, którzy stoją w szyku. Zaufanie. Jak ci nie ufam, chłopie, to nie osłonisz mnie tarczą z lewej. Jak ci nie ufam, tamten z prawej czy z przodu, z tyłu mi pomoże. Więc jeżeli my robimy takie obejścia, to się ma nijak do tego konstytucyjnego zapisu kontroli, tak? Bo to czyli znaczy, że niczego nie mamy pod kontrolą.
Czyli generalnie rzecz biorąc, politycy, taką konkluzję, politycy powinni bardzo ostrożnie zadawać dowódcom, których spotykają przy różnych okazjach, tak? Czy to święta narodowego, czy wizyty w jednostkach, czy ćwiczeń. Nie powinni bardzo uważać, zadając pytanie, panie generale, a co pan uważa na temat systemu znaczy, dowodzenia?
To pytam, pytać pewnie mogą, tak? No, ale najlepiej, żeby zaczynali od szefa sztabu. To byłoby najlepsze, bo on ma z kolei dać mu szansę, żeby się oprzyrządował pod władnymi, tak jak sobie wyobraża je, tak jak oczekuje, a potem jak mają jakieś pytania, to najlepiej by było się...
Oczywiście, że pytać jego. Może, ale wiesz, ja tu jest takie sformułowanie angielskie, które czasami lubię używać. Po polsku to się tłumaczy proszenie się o kłopoty. Po angielsku jest lepsze w tym sensie, bo to jest inviting troubles. Czyli takie pytanie powoduje natychmiast proszenie się o kłopoty, bo zaciera tą różnicę. Po pierwsze, jak to się mówi, chain of command, czyli struktura zarządzania...
DNA armii.
Tak, czyli jest szef sztabu, do którego takie pytania powinny zostać adresowane najpierw i polityk raczej powinien unikać badania opinii publicznej w armii. Czyli tego rodzaju przesłuchań, ponieważ zaciera, deprofesjonalizuje ten system i zaciera tą różnicę. To jest groźne po prostu. Druga rzecz jest taka, że jeśli polityk powinien skupić się na tym własnym obszarze odpowiedzialności, czyli na przykład sformułować kryteria zwycięstwa, kryteria pokoju, kryteria bezpieczeństwa państwa i z tymi kryteriami politycznymi, bo to jest tak, czy my tutaj proszę naszych szanownych widzów nie upuszczać niczego z ręki, ani też nie denerwować się, to jest przykład, który chciałem podać. Polityczną decyzją może być, aby zakończyć wojnę z Rosją w taki sposób, aby oddać część polskiego terytorium.
Okej. Okay. No, jeśli taki wariant...
Politycy mogą, że ochrona jakiegoś większego dobra wymaga oddania części jakiegoś terytorium i tak zdefiniują kryteria zwycięstwa. Czyli na przykład obroniliśmy Warszawę, ale nie obroniliśmy Suwałk. No i w związku z tym good enough, tak? Formułujemy tego rodzaju oczekiwanie. Po sformułowaniu tych kryteriów przekazujemy im siłom zbrojnym do zbudowania instrumentów oddziaływania, zbudowania zdolności, które pozwolą nam ten cel polityczny osiągnąć.
A jeśli jest inaczej i uważają, że tutaj nie ma takiej możliwości, zresztą konstytucja na to jasno wskazuje, nam zabrania. My nie możemy oddać ani centymetra.
Oczywiście.
Nie dlatego, że taka wola polityczna, czy plan operacyjny ujawniony lub też nie. Konstytucja zdefiniuje, że siły zbrojne są odpowiedzialne za integralność terytorialną, full stop. Więc jeśli tak jest, to byśmy oczekiwali, żeby na pytanie, do jakiej wojny my się przygotowujemy politycznie, jakie są nasze czerwone linie, jak chcemy zwyciężyć Rosję, żeby je delegować do polityków, bo wojna jest sprawą polityczną. I jeśli tam otrzymamy te odpowiedzi, to wtedy siły zbrojne zajmą się już oprzyrządowaniem. Nie chciałbym, żeby się tutaj politycy zajmowali ilością zakupionych baobabów, czołgów K2, czy tam rakiet odpowiednich, albo dronów, żeby się zajmowali, czy w tej fabryce, czy w innej, tam ma być produkowany taki sort i taki sprzęt, tylko żeby odpowiadali na pytania takie, które, że tak powiem, definiowali bohaterowie książki Supreme Command. I wtedy, jak się nie zamienimy rolami, będzie okej. Okay. Natomiast uciekanie od tych właśnie skomplikowanych, złożonych, ryzykownych politycznie pytań prowadzi do tego, że zajmują się sprawami taktycznymi, wyznaczaniem tutaj lojalnych oficerów na stanowiska, zakupami, konferencjami prasowymi, tam ściankami itd., itd. Ja na to wewnętrznie nigdy zgody nie miałem, nie wystąpiłem na żadnym takim pikniku. I też polecam tutaj moim kolegom, że tak powiem, tą refleksję, kolegom w służbie, tak, żeby pamiętać o tym, że też mamy pewne zobowiązania, które no, między innymi są
mieliśmy parę miesięcy
w kodeksie honorowym. Tak.
Taką ilustrację tego problemu w Australii,
tak.
Gdy na politycznym przemówieniu, politycznym imprezie szef sztabu, chyba to był szef sztabu wtedy.
Tak, tak, szef sztabu ramię australijskim.
Przeprosił ministra obrony,
wyszedł, tak.
Że no, temat jego wystąpienia ma charakter polityczny, w związku z tym on musi opuścić scenę.
Nie może u nas było też kilka takich pozytywnych elementów ostatnio, gdzie właśnie politycy tam podziękowali żołnierzom, żeby skończyła się ta część stricte formalna, tak, gdzie akceptowalna była obecność wojska i zaczęli drugą część już bez obecności, co ja bardzo pozytywnie oceniam. Tak.
No, ale z drugiej strony, wiesz, no, pojawiają się takie konteksty, bo to wiesz, nie zapiszemy tego na kamiennych tablicach, nie zrobimy z tego 12 przekonania.
Że nawet te kamienne tablice też, tak. Że tak powiem, są ogólne. Tak.
Zresztą istnieje teza, że tych przykazań było 20, tylko 10
przetrwało, tak?
Udało się znieść z tej góry.
Okay.
Pozostałe się rozbiły. No ale nieważne. To żart. Ale istnieją takie konteksty. Na przykład gdyby był Ministerstwo Obrony Narodowej urządziło, nie wiem, piknik poświęcony promocji zasadniczej służby wojskowej. Mhm. No to z jednej strony jest to decyzja polityczna o tym, o jej przywróceniu, tak? No, tak. Wojskowi, to nie jest sprawa wojskowych, to nie wojskowi przywracają zasadniczą służbę wojskową, to jest ministerstwo.
Ani przywracają, ani nie zawieszają.
Rząd, ani nie zawieszają. Mhm. To jest rząd, to jest parlament, to są czynniki polityczne, ale jeśli by chcieli promować taką ideę, no to zaproszenie szefa sztabu na takie przedsięwzięcie byłoby moim zdaniem dopuszczalne.
No. Pewnie, żeby było dopuszczalne, natomiast słuchaj, no jeżeli my żyjemy w obłędzie, że nie wiem, bardzo wysokie rangi oficerowie zajmują się sprawami wyposażenia indywidualnego żołnierza i zajmuje się tym minister,
tak,
no to jeszcze raz zapytam, no nie mamy strategii, tak? Nie wiemy, jaka jest nasza rola w regionie. Nie zajmujemy się wojną wielodomenową, nie odpowiadamy sobie na pytanie, jak chcemy zwyciężyć Rosję, do jakiej wojny się przygotowujemy, a zajmujemy się tym z całym szacunkiem, bo to jest ważne, tak? Ten hełm, te buty, ta kamizelka taktyczna i wszystkie inne elementy wyposażenia. Natomiast jest to niedojrzałe i to jest to pomylenie ról. Ja mówię tutaj z pełną krytyką i z pełną świadomością. Uważam, że to są sprawy, którymi się powinni zajmować.
Ostatnia rzecz, ostatni temat, ale też, żeby Państwu wytłumaczyć, na czym ta decyzja polityczna polega, jakie ma konsekwencje i czym się wojskowi zajmują. Parę miesięcy temu mieliśmy do czynienia ze spektakularnym uderzeniem amerykańskiego lotnictwa B-2 na
12-dniowej wojny.
Irańskie kompleksy.
Tak, w Iranie.
Tak, amerykańskie, irańskie kompleksy rozwoju broni jądrowej. Teraz, operacja była spektakularna, zakończona sukcesem. Rozmawiałem kilka tygodni temu z ludźmi, którzy pracowali w Pentagonie jakiś czas i tłumaczyli mi, że ta operacja była planowana przez kilkanaście lat. Mm-hmm. Idea, aby ograniczyć irański potencjał jądrowy i że taki cel polityczny może zostać sformułowany oraz może być potrzebne przeprowadzenie operacji wojskowej do zrealizowania tego celu politycznego, pojawiła się już za administracji George'a W. Busha, czyli 20 lat temu.
Tak, tak, no to nie ulega wątpliwości.
Decyzją polityczną było, aby szefowie połączonych sztabów, a armia amerykańska, siły zbrojne zaczęły planować taką operację. Co to znaczy splanowanie takiej operacji? To oznacza, że pojawiło się zapotrzebowanie na zdolności. A więc trzeba było zbudować odpowiednie...
No i bombowce, bomby
zacząć zatrudnić ludzi, którzy znali każdy kąt tego kompleksu.
Wywiadowczo, kolos pracy. Znaczy,
zostały skierowane kilkanaście lat temu środki do tego, aby poznać o tym ten irański kompleks wojskowy do podszewki. Zbudowane zostały zdolności. Dlaczego? Bo została podjęta decyzja, że... Może to być potrzebne kiedyś w przyszłości.
Amerykanie wiedzieli, do jakiej wojny się przygotowują.
Właśnie. Amerykanie wiedzieli, do jakiej wojny się przygotowują i kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych potwierdzali tą decyzję. Siły zbrojne przygotowywały się do jej potencjalnego zrealizowania. I wówczas, kiedy pojawił się już podpis prezydenta pod takim rozkazem, wszyscy wiedzieli, czym to zrobić, jak to zrobić, jak ocenić skutki zrealizowania takiej operacji. Więc ta współpraca między czynnikiem, komponentem politycznym i wojskowym jest nieodzowna. Tylko, że politycy nie powinni się zajmować wyposażeniem osobistym żołnierza, a powinni się zajmować określeniem celu politycznego użycia sił zbrojnych.
Dokładnie tak jest, że na końcu dnia, kiedy wiesz, przygotowujemy plany, tutaj plan Z i jest 39, początek wojny, no i przychodzą potem rozkazy z naczelnego dowództwa, przychodzą rozkazy z armii do dowódców taktycznych, to potem trzeba je wykonać, tak? I młody rotmistrz, który przyjeżdża z armii, pomoże do pułkownika Mastalerza, dowódcy legendarnego 18 Pułku Łanów Pomorskich pod Krojantami, przywozi mu ten rozkaz, wiedząc, że właściwie jest nie do wykonania. Mówi: panie pułkowniku, przywiozłem panu rozkaz niewykonalny. Na co pułkownik Mastalerz mówi: panie rotmistrzu, nie będzie mi pan mówił, jak się wykonuje niewykonalne rozkazy. Jak się to skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Więc jakby nie mieszajmy tutaj w nich. Politycy zrobią to, co mają robić. Niech te sojusze są budowane tak, żeby to zafunkcjonowało lepiej. Niech zdolności przemysłowe państwa polskiego są budowane tak, żeby odstraszało to samo sobie. Bo jeśli się tego nie robi, to potem przyjeżdża rotmistrz do tego dowódcy pułku i mówi mu, że ma niewykonalny rozkaz do wykonania. I myślę, że dzisiaj również odpowiedź naszych dowódców byłaby taka sama. Tak? Do tego rotmistrza: nie będzie mi pan mówił, jak się wykonuje niewykonalne rozkazy. Ale to nie o to chodzi. My byśmy chcieli, żeby tych rozkazów nie trzeba było wozić. I jest to ogromna rola właśnie polityków do tego, żeby... Ja występuję tutaj jakby w tym, ja mam ten cień mniejszy krawat niż dzisiaj, że jestem daleki od tego, żeby siły zbrojne przejmowały kompetencje polityczne, bo to się skończy Bismarckiem i wielokrotnie w historii wiemy, że to nie było skuteczne, ani też etyczne w wielu obszarach czy zgodne z prawem. Każdy po prostu musi zrobić swoje. Tak. Żołnierze, czytając literalnie konstytucję, będą bronić integralności terytorialnej i podlegać cywilnej kontroli. No, oczekiwalibyśmy, że politycy nie dowodzili armią, tylko zajęli się strategią, najlepiej tą wielką, do której się tyle odnosimy, gdyby przygotowali dokumenty wytyczne i my wtedy powiemy, ile to kosztuje. Bo czeki, które wystawiamy w siłach zbrojnych, in blanco politykom, podpisujemy i dajemy im do realizacji, tylko tam zamiast złotówek są życia ludzkie napisane i chcielibyśmy, żeby oni mieli świadomość tego, że te czeki my dajemy z pełnym zaufaniem, a chcielibyśmy, żeby oni tam niczego niepotrzebnego nie wpisywali.
Ostatnia, myślę, konkluzja na zakończenie. Będziemy się z państwem żegnać, więc na pożegnanie tego w tym odcinku. Myślę, że byłaby taka. Warto poddawać się refleksji na temat relacji cywilno-wojskowych.
Trudnych, złożonych.
Ról. Jakie są role społeczne decydenta politycznego, wojskowego. Mieć świadomość ich odrębności, tak? Oraz budowania wzajemnych relacji. Niestety duża część nieporozumień wynika po prostu z mieszania tych porządków, tak? Politykom wydaje się, że są dowódcami. Czasami niektórym dowódcom wydaje się, że są politykami. I z tego się robi bałagan, który powoduje, o czym pisał Huntington w 1957 roku, obniżeniem zdolności i profesjonalizmu sił zbrojnych, co generalnie rzecz biorąc powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli.
Oprócz tych regulacji konstytucyjnych, ustawowych, prawnych, tych wytycznych strategicznych, jest jeszcze ten jeden element, który jest ożywczy i myślę, że jeśli go zastosujemy, to wiele z tych niedoskonałości czy tych nieprecyzyjnych określeń by się zmitygowało, a jest tym czynnikiem zaufania. Jeżeli po obydwu stronach będzie zaufanie, czyli polityków do armii, że jeżeli coś rekomendują, o coś proszą, to prawdopodobnie jest im to potrzebne, a też i naszej strony, tak żebyśmy wiedzieli, że jeśli politycy czegoś od nas oczekują, to takie po prostu takie jest dobro naszego narodowego interesu i Rzeczpospolitej. Myślę, że to zaufanie, o czym powiedziałem kiedyś w swoim pierwszym przemówieniu, jak objąłem stanowisko szefa sztabu, zaufanie jest fundamentalne.
I fundamentalne jest również nasze zaufanie do państwa. Proszę się podzielić państwa komentarzami po tym naszej rozmowie. Mhm. Ona jest znowu, była teoretyczna, wyszliśmy od...
Ale trochę praktyki daliśmy.
Tak, wyszliśmy od teorii, ale pokazać właśnie, że ta teoria jest ważna. Ta teoria jest ważna, ponieważ nie po to takie tęgie umysły jak Huntington, Elliot Cohen, Cory Shake, poświęcają czas studia, aby przeanalizować te relacje, żebyśmy od nich po prostu abstrahowali i wymyślali nasze polskie koło, od Piasta Kołodzieja je wymyślamy na nowo. Prosimy o komentarze, a za dzisiejszą uwagę państwa czas bardzo serdecznie dziękujemy. Szanujmy nasze role społeczne. Państwa jako obywateli, decydentów politycznych i wojskowych i wtedy będzie lepiej.
Zaufanie jest fundamentalne.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.